20:30 minęła. Tuż przed wybuchem II wojny światowej grupa polskich wspinaczy dokonała jednego z najbardziej spektakularnych wyczynów. Było to 2 lipca w 1939 roku na szczycie Nandy. Wówczas stanęli Jakub Bujak i Janusz Klarner, pisząc taką efektowną kartę, można powiedzieć, w dziejach nie tylko polskiego himalaizmu. Ale radość w obozie nie trwała długo. 2 tygodnie później potężna lawina pogrzebała żywcem pozostałych członków wyprawy, Stefana Berna Dzikiewicza i ojca polskiego himalaizmu, Adama Karpińskiego. Pogrążeni wówczas w żałobie koledzy ruszyli w drogę powrotną i na statku do Europy usłyszeli o niemieckiej agresji na Polskę. Janusz Klarner trafił na front, a następnie w szeregi Armii Krajowej, a Jakub Bujak przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie pracował nad tajnymi projektami zbrojeniówki. Obaj w tajemniczych okolicznościach przepadli bez śladu. Taka pierwsza kompleksowa publikacja o początkach naszego himalaizmu będzie miała swoją prapremierę, można powiedzieć, 30 stycznia. A ja już dzisiaj na antenie Radia Zachód wieczorową porą witam autora książki Polscy Himalaiści, Dariusza Jaronia, krakowskiego dziennikarza. Witam pana serdecznie.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
Proszę mi powiedzieć, bo z tych kart książek wyłania się nieprawdopodobna praca, w jaką pan włożył, żebyśmy się mogli czegokolwiek dowiedzieć o tej wyprawie, która moim zdaniem została zapomniana przez polskie społeczeństwo albo nie przypominana przez wiele lat, bo dotarł pan do archiwów, listów, dokumentów, wspomnień, relacji świadków i bliskich, żeby zrekonstruować drogę Polaków w najwyższe góry świata. Dlaczego pan podjął się tej pracy?
Czasem w życiu reportera o temacie naszej pracy decyduje czysty przypadek i tak było w moim przypadku. Z któregoś dnia zgłosił się do mnie mój kolega Kuba Lęczowski, który jest, tak się złożyło, że jest wnukiem Jakuba Bujaka, czyli pierwszego z dwóch polskich himalaistów, którzy stanęli na szczycie Nanda Devi East w 1939 roku. I Kuba przedstawił mnie swojej mamie, która przez wiele lat pielęgnowała pamięć o swoim tacie, zbierała czy to wycinki prasowe, czy jakąkolwiek dokumentację, wspomnienia, cokolwiek, co mogłoby z jednej strony utrzymać właśnie pamięć o tacie, a z drugiej znaleźć odpowiedź na pytanie, co się z nim tak naprawdę stało. Więc pierwszym krokiem było skontaktowanie się z panią Magdaleną. No i tak to się zaczęło. To było przed prawie 3 laty i wówczas zaczęły się praca wtedy jeszcze nad książką. Wtedy był to reportaż internetowy. Natomiast miałem takie uczucie niedosytu bardzo potężnego po napisaniu tamtego tekstu, bo no, historia zbyt wielka, żeby go zamknąć tak naprawdę na powiedzmy 10 minutach czytania. Dlatego gdzieś ta chęć i potrzeba kiełkowała, aż w zeszłym roku zapadła decyzja, że materiału już mam tak dużo, bo też równolegle poza tą ogromną częścią archiwów udostępnionych mi przez panią Magdę, też na własną rękę starałem się czegokolwiek więcej dowiedzieć i zbierać różnego typu wspomnienia o uczestnikach tamtej wyprawy. No i rok temu zapadła decyzja, że no ta książka powstaje.
I książka się ukaże 30 stycznia, a my mamy już książkę tutaj w Radiu Wieczorze Radia Zachód, no i przede wszystkim autora tej książki. Proszę pana, z tego, co przeczytałam o tej górze, to według wierzeń tamtejszej ludności Nanda Devi East to jest góra przeklęta, tak? Czyżby nie było prawdy w wierzeniu, że zginie ten, kto stanie na jej szczycie, a Nanda pożre jego ciało? To jakaś klątwa, jeżeli chodzi o bohaterów tamtej wyprawy, jak pan myśli? Pan zresztą też się odnosi do tej, tak, do tej góry, czyli góry śmierci właśnie w Himalajach.
Rzeczywiście historia całej czwórki, czyli Janusza Klarnera, Jakuba Bujaka, Adama Karpińskiego i Stefana Barnadzikiewicza bardzo dobrze się wpasuje właściwie słowa tego wierzenia ludowego, jednego z wielu na temat góry, najbardziej powiedzmy takiego mrocznego, bo są też legendy czy właśnie wierzenia miejscowej ludności mówiące coś zupełnie przeciwnego, że jest to góra szczęścia, dobrobytu, natomiast no, ta mroczna strona, ta legenda o klątwie Nanda Devi w przypadku naszych himalaistów no, spełniła się, obojętnie czy w nią wierzymy, czy nie wierzymy, to ich losy zdają się potwierdzać słuszność istnienia tej legendy, bo rzeczywiście no, nie, do tej pory nie znaleziono ciała żadnego z czwórki himalaistów. O ile śmierć dwóch z nich, czyli Barnadzikiewicza i Karpińskiego, miała miejsce w trakcie po zejściu lawiny na sąsiednim szczycie Tirsuli i tutaj jest to w jakiś sposób wytłumaczalne też i Klarner i Bujak byli na lawinisku, szukali przez dwa dni swoich kolegów, ciał swoich kolegów, nie odnaleźli ich, ale potwierdzili ich śmierć.
Zresztą Klarner napisał książkę Nanda Devi, drugie wydanie bodajże ukazało się w 2010 roku. I on jakby potwierdza śmierć kolegów z wyprawy, wprawdzie nie odnaleziono ich ciał.
Klarner potwierdza, tak samo potwierdza Bujak, który prowadził dziennik himalajski. Jest to jedno z pism, które znalazło się w takim tomie wydanym przed paroma laty właśnie przez jego córkę, przez panią Magdalenę Bujak-Lęczowską. Co więcej, w dokumentach Klarnera, które potem złożyły się na książkę, ta wzmianka o klątwie pojawia się jeszcze wcześniej, jeszcze przed lawiną, jeszcze zanim, właściwie w momencie, kiedy pierwszy raz bodajże spoglądają na górę, mówi o niej, opisuje ją z bardzo wielką pokorą i wówczas porusza także ten temat, że no, jest to góra, która no, może okazać się tragiczna i także to też tak pokazuje, że to wierzenie, ta legenda, ten mit no nie został dostosowany do tego, co się wydarzyło, coś, co spotkało naszych wspinaczy, tylko ona gdzieś tam funkcjonowała.
O ile śmierć Karpińskiego i Barnadzikiewicza została potwierdzona, jak pan mówi, i także jak ja zajrzałam do tej książki, Nanda Devi została potwierdzona przez kolegów z wyprawy. Co do losów Bujaka właśnie i Klarnera, są tylko poszlaki i podejrzenia. Pan pisze właściwie w tej książce Polscy Himalaiści o tej wyprawie z 1939 roku i później, bo oni nie powrócili, znaczy jeden z nich powrócił do Polski, ale jeden trafił do Wielkiej Brytanii. Co się z nim stało?
Jakub Bujak, tak, zaraz po zakończeniu wyprawy, a wyprawę zakończyła lawina na Tirsuli, wrócili do bazy po jakimś czasie, to oczywiście te odległości między podnóżem góry, a najbliższą, powiedzmy taką osadą, większym skupiskiem ludzi trzeba było pokonywać na piechotę, więc to troszkę trwało, ale jak już dotarli do Almory, a stamtąd do Bombaju i ruszyli w drogę powrotną do Europy, na statku doszła do nich wiadomość o wybuchu II wojny światowej i wówczas panowie udało im się dotrzeć do Lwowa 12 września 1939 roku i tutaj się rozdzielili. Janusz Klarner trafił na front, bo przed wyjazdem w góry złożył obietnicę swojemu ojcu, że w razie wybuchu wojny on zdąży wrócić z gór i ruszyć na front. Natomiast Jakub Bujak najpierw czekał przez miesiąc na swoją rodzinę, na żonę z dwójką dzieci, a kiedy coraz większe stało się widmo łapanek i tego, że może zostać aresztowany wraz ze swoim szwagrem i paroma innymi mężczyznami, ruszył przez zieloną granicę, przez Karpaty na Węgry, a stamtąd najpierw dostał się do Francji, gdzie wstąpił w szeregi polskiego wojska, a później do
Wielkiej Brytanii.
Tak.
I tam wszedł w tajemnicę brytyjskiego przemysłu lotniczego.
Tak, to prawda. Był bardzo dobrym inżynierem, zajmował się unowocześnianiem napędu silników odrzutowych w fabryce Rolls-Royce'a w Derby i no, siłą rzeczy w tamtych czasach przemysł był bardzo mocno powiązany ze zbrojeniówką, więc z racji swojego zaangażowania w dość tajne projekty był pod obserwacją służb wywiadowczych. Co się z nim stało?
No właśnie, co się z nim stało?
Do dziś nie wiemy. Pod koniec czerwca 1945 roku Bujak wyjechał na urlop tygodniowy w Skałki, powiedzmy, Kornwali. Chociaż Skałki to nie wiem, czy to jest dobre określenie. W każdym razie do Kornwali i tam zarówno on, jak i towarzysząca mu znajoma z klubu alpejskiego pewnego dnia rozpłynęli się w brytyjskiej mgle i właściwie...
Tam oboje zaginęli właściwie. Oboje nie wiadomo, co się z nimi stało do dziś właściwie.
Do dziś nie wiadomo. Z lakonicznej notatki policji możemy tylko odczytać, że prawdopodobnie utonęli, ale sam policjant, który tę notatkę sporządzał, napisał, że dowodu na to nie ma. Koledzy z klubu alpejskiego, którzy niezadowoleni z braku postępu w śledztwie, po kilku dniach sami dotarli do Kornwali, odnaleźli po jakimś czasie plecak, chyba namiot, ale no też żadnego dowodu na to, żeby...
Ale słyszał pan zapewne wiele teorii, prawda? Bo i mówiono o radzieckiej łodzi podwodnej, która być może porwała jego, albo że sprzątnął go wywiad brytyjski. Albo że utonął właśnie razem z tą swoją koleżanką. I tych teorii jest bardzo wiele. Która jest najbliższa prawdy?
Znaczy staram się jako reporter trzymać faktów. Dopóki nie mam jakiegokolwiek punktu zaczepienia w jakąś bardziej sensacyjną teorię, no to skłaniam się do tej jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, utonięcia. Ale no teorii faktycznie, tak jak pani wspomniała, i mniej, i bardziej sensacyjnych jest wiele. Co się wydarzyło?
Czy są jakieś dokumenty, które mogłyby ujawnić tajemnicę właśnie śmierci Bujaka? Bo pan jakby, no i inni także mówią, że jedynie dokumenty Scotland Yardu mogłyby rzucić nowe światło na tamte wydarzenia, ale są utajnione. Do którego roku?
Są utajnione jeszcze przez kilkadziesiąt lat, bo to co 50 lat są te dokumenty na nowo utajniane. Natomiast problem polega na tym, że nie sposób się w tym momencie dowiedzieć, czy jakiekolwiek akta na temat tej sprawy są. Jak rozmawiałem z brytyjskim historykiem, który zajmował się służbami, działaniami służb brytyjskich w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu, on mi tłumaczył, że nawet jeżeli coś, że jest taka, powiedzmy, stała formułka, którą władze do dziś stosują na zapytania na temat akt tamtych czasów. Informują tylko o tym, że są zastrzeżone, bez informacji, czy te akta w ogóle są, czy nie ma zagłębiania się w temat, czy tam jest jakakolwiek teczka, która może cośkolwiek powiedzieć na temat zaginięcia Bujaka. Tego ani rodzina się nie dowiedziała, ani nie mógł się dowiedzieć prezydent Kaczorowski, jak był w Londynie. No, nawet drogą dyplomatyczną nie było do tego archiwum żadnego dostępu. Nawet w takim stopniu, żeby tylko się dowiedzieć, czy coś jest. Nie zaglądamy do środka, ale chcemy wiedzieć, czy jest, czy nie ma. Mhm. Więc też jest to jedna wielka tajemnica, czy Brytyjczycy mają cokolwiek na ten temat.
Opowiadał pan już o tej książce trochę i mówił, że córka pana Jakuba Bujaka, Magdalena Bujak-Lęczowska, próbowała dociec prawdy i napisała właśnie między innymi list do wspomnianego już przez pana prezydenta Rzeczpospolitej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego i konsulatu generalnego Rzeczpospolitej w Londynie. No i nic nie wyszło z tych pism i tajemnica jest tajemnicą. No, człowieka nie ma.
Tak, człowieka nie ma i co więcej nie ma informacji, co się z nim stało.
A drugi bohater, drugi, czyli Janusz Klarner, wszystko wydarzyło się bodajże w Warszawie, tylko też po nim śladu nie ma.
Tak. Sytuacja jest bardzo podobna, z tym, że wydarzyło się to 4 lata później. We wrześniu 1949 roku Janusz Klarner wyszedł ze swojego mieszkania w Warszawie przy ulicy Lipskiej i słuch po nim zaginął. Bliscy próbowali interweniować, czy to w ministerstwie, czy dowiadywać się czegokolwiek w więzieniach. Tu też warto przypomnieć postać Czesława Klarnera, czyli ojca Janusza, który był w okresie II Rzeczypospolitej przed II wojną światową no, dość wpływowym politykiem w kraju. Parokrotnie był ministrem i na pewno też no, swoimi jakimiś drogami mógł próbować się przynajmniej dowiedzieć, czy syn jest w więzieniu, czy żyje, czy nie żyje. Nic nie udało mu się dowiedzieć. Był taki sposób, żeby się przekonać, czy dana osoba jest przebywa obecnie w areszcie. Trzeba było przyjść z paczką na portiernię i przekazać na nazwisko danego więźnia. I siostra Janusza Klarnera chodziła tak z paczkami przez długi czas, ale w żadnym warszawskim więzieniu paczki nie przyjęto, co było równoznaczne z tym, że go tam nie ma. I też, o ile w przypadku Jakuba Bujaka nie wiemy nic, tak tutaj jest domniemanie, może nie tyle domniemanie, ale jest taka informacja nieoficjalna przekazana rodzinie w tamtych czasach, że Janusz Klarner został zamęczony w katowni bezpieki na ulicy Cyryla i Metodego.
I też ta osoba, o której mu rozmawiamy teraz, grobu własnego nie ma. Ale ja jeszcze chciałam o jedną rzecz pana, panie redaktorze, zapytać, bo w 2016 roku rozmawiał pan z panią redaktor Anną Pietraszek, autorką dokumentu wyemitowanego w Telewizji Polskiej w 50. rocznicę pierwszej polskiej wyprawy himalajskiej. Dokumentu, który się nigdy nie ukazał w Telewizji Polskiej i ona rozmawiała, że w takiej, rozmawiała wtedy z panem, że szukała dokumentów, nawiązała kontakt z rodzinami, bardzo dużo pracy włożyła. Dlaczego ten film według pana i może więcej pan z tej rozmowy nam uszczknie tajemnicy, nigdy się nie ukazał do dziś? Dlaczego tak mało o tej pierwszej wyprawie my wiemy w ogóle, obywatele? Dlaczego nie szczycimy się tym nieprawdopodobnym światowym sukcesem?
To znaczy ten pierwszy dokument w 1989 roku, on się ukazał. On był wyemitowany w dość dobrym, jak mi pani redaktor opowiadała, dość dobrym czasie antenowym. Natomiast problem był z filmem, który powstał...
Odnalezionym z 1939 roku, tak, nie dodałam tego.
Z tym filmem pani Anna Pietraszek no, zdobyła film, prawda, który w brytyjskich archiwach przesiedział kilkadziesiąt lat. Udało się z pomocą brytyjskich archiwistów, obawiano się, że po otwarciu pudełka taśma może się rozsypać po takim upływie czasu. Na szczęście archiwiści zabezpieczyli ją na tyle, że no do dzisiaj ten film, on jest obecny, jego można obejrzeć, ale w zasobach prywatnych.
Orłem Być, taki jest tytuł
tak,
tego filmu,
Orłem Być. To jest film, który powstał w 2009 roku, przynajmniej przy okazji rocznicowej wyprawy na Nadewy East, gdzie pojechał w roli kierownika Jan Lęczowski, czyli
wnuk.
Również wnuk Jakuba Bujaka. I tam operator wydelegowany na wyprawę właśnie przez redaktor Pietraszek, dokręcił obecne sceny no, z owych lat i potem połączono rzeczywiście sceny z 1939 roku i z 2009 roku. I tu z tego, co opowiadała mi pani redaktor Pietraszek, no, telewizja nie była zainteresowana tym, żeby ten dokument wyemitować. Pytała pani redaktor o ten brak pamięci tego pierwszego historycznego
wejścia.
Szczytu, tak, który pod udziałem naszych himalaistów. No, wiele odegrała tutaj historia światowa. No, bardzo niefortunna data. 2 lipca Klarner i Bujak stają na szczycie. Nieco na 2 miesiące później wybucha wojna, która no, wszystko, co się wcześniej wydarzyło, zmiata właściwie, zamiata pod dywan i tego nie było. Jeśli chodzi o samą kultywowanie pamięci pierwszych zdobywców na Nadewy East, to pisząc książkę, przeglądając archiwa i właściwie wszelkie możliwe wzmianki, jakie udało mi się znaleźć, no muszę oddać, że środowisko taternickie, przede wszystkim taternik i osoby związane z tym środowiskiem, rzeczywiście nie tylko przy okazji rocznic o tej wyprawie pamiętali. Tutaj była też książka Klarnera wydana w latach 50. również z przygodami, ale na szczęście ona się ukazała. No i przez wiele lat właściwie poza tym środowiskiem taternickim to faktycznie mało kto o tej sprawie pamiętał. Cieszę się bardzo, że w 2010 roku została wznowiona.
Drugie wydanie, tak.
Tak.
Proszę pana, a ja chciałam jeszcze zapytać o tą nieszczęsną górę z tą klątwą w tle, o której pan też pisze, bo w 53 roku ta góra na powrót została zdobyta, prawda, przez innych już, no nie Polaków, którzy opowiadali później, że zdobyć Nandę to wielki wyczyn był i dlatego wtedy przypomniano sobie o Polakach.
Przypomniano też, kiedy po latach właśnie o tej ponownym wejściu na Nanda Devi East opowiadał Tenzing Norgay. To jest Sherpa, który...
66 lat temu to się wydarzyło bodajże w 53 roku, jeżeli się nie mylę. Tak, jeżeli ja zapamiętałam to z pana książki.
A, no to tam daty zawsze można sprawdzić. Natomiast o skali trudności drogi pokonanej przez Polaków mówił Tenzing Norgay, czyli Sherpa, który wraz z Edmundem Filarem jako pierwsi zdobyli Everest. I to pokazywało, jak bardzo wysoko zawiesili sobie poprzeczkę Polacy w 39 roku i jak wielkie to było osiągnięcie nie tylko dla polskiego himalaizmu, jeśli można tak powiedzieć, tylko ogólnie w skali globalnej. To był jeden z najwyższych szczytów zdobytych przez człowieka przed II wojną światową, a w opinii wielu ekspertów pod względem technicznym najtrudniejszy.
Panie redaktorze, kończąc już, to bardzo dziękuję za tę książkę, bo przypomnieliśmy dzięki panu sobie o pięknej karcie w historii polskiej. Ta historia światowej klasy wyczynu sportowego Polaków i ich losy i tyle lat zacierania, powiedziałabym, tej karty sukcesu ludzi, to wszystko razem uświadamia nam, jak jesteśmy trochę takim narodem pozbawionym pamięci i dumy z samych siebie. Świetna książka, świetnie udokumentowana. To, co pan opowiedział, że pracował pan jakiś czas nad nią, to można to przeczytać. Nie można się oderwać, są dokumenty, są fotografie. No i ten znak zapytania ciągle, może się kiedyś dowiemy, co stało się z dwoma bohaterami, tak? Bo pozostały po nich jedynie wspomnienia, niewiele informacji. Ta książka jest jedną z nich, no i puste groby.
Tak, no to jest taka, powiedzmy, moje największe marzenie po napisaniu tej książki, żeby czy inni reporterzy, czy historycy, żeby otworzyli oczy też na to, co się z nimi stało, może uda się cokolwiek znaleźć. Mam nadzieję, że przeoczyłem jakiś trop i uda się znaleźć jakikolwiek dokument lub świadków, którzy mogliby cokolwiek opowiedzieć na temat tego, co spotkało Jakuba Bujaka i Janusza Klarnera.
Ta książka jest tą pamięcią. Serdecznie dziękuję. Dariusz Jaroń był gościem Radio Wieczoru. Polscy Himalaiści, premiera tej książki, prapremiera 30 stycznia. Gorąco ją polecam. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.